Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, mówimy 13 w poniedziałek, 13 listopada. Mariusz Tałajkowski, Sławek Orlik i Janusz Wilczyński. Numer telefonu czujnego 510-37-32 i do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Zacznę może od reminiscencji związanych z narodowym naszym świętem. 11 listopada przypadł w sobotę. No i w tej sprawie, a propos flag, których nie za wiele było, szczególnie na niektórych ulicach, nie było tych biało-czerwonych rzeczywiście, napisał pan Ryszard i ma taką propozycję, aby flaga narodowa w całej Polsce była wywieszana przez cały rok 2018 z okazji setnej rocznicy niepodległości. Panie Ryszardzie, jest to ciekawy pomysł. I co na to słuchacze? Czekamy na opinię. 510-37-36. Sławek już przy tym telefonie. No i pan Ryszard jeszcze napisał, że pomału pisze wiersz na stulecie niepodległości. Czekamy, panie Ryszardzie. Jeżeli tylko nawiąże on do klasy wierszy naszych wieszczów, to oczywiście przedstawimy go na antenie. A jeżeli chodzi właśnie jeszcze o 11 listopada, to nasz słuchacz napisał do nas, pan Jakub, rozżalony, że z placu Rodła chciał dojechać na plac Szarych Szeregów właśnie w sobotę. Jednak kiedy wsiadł do tramwaju linii numer 11, ten skręcił w kierunku placu Żołnierza. No i wysiadł pan Jakub na następnym przystanku, wrócił na plac Rodła, wtedy przyjechał tramwaj linii 5, zadowolony, że nie będę długo marznąć, wsiadłem i sytuacja niestety się powtórzyła. I pan Jakub ma pretensje, że nie było pracowników ZDTM-u na przystankach, na których właśnie tramwaje jechały zmienionymi trasami, a jechały dlatego zmienionymi trasami, że uroczystości związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę odbywały się pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego właśnie na placu Szarych Szeregów. Ale jak sam pan, panie Jakubie, pisze, komunikat o tym, że tramwaje jeżdżą zmienionymi trasami, wyświetlały się na tablicach informacyjnych na przystanku. Pisze pan, był ten komunikat na tyle długi, a zawierał tak ważne informacje, że nie miałem wcześniej okazji się z nim zaznajomić. Panie Jakubie, no po prostu warto się rozglądać, warto patrzeć. No a że przydałby się pracownik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, który informowałby pasażerów, też to tak mogłoby wyglądać, ale przecież jest także motorniczy. Też nic by się nie stało, gdyby motorniczy wychylił się ze swojej kabiny, nawet wysiadł i poinformował pasażerów wsiadających do tramwaju i tych, którzy są w drugim wagonie, o tym, że tramwaj jedzie zmienioną trasą. Proste. Może następnym razem zostanie zastosowane. A teraz nasz słuchacz w sprawie flag. Dzień dobry.
Dzień dobry. Proszę pana, w dniu 10 listopada zauważyłem, bo jestem mieszkańcem ulicy Papieża, że tych flag rzeczywiście jest bardzo mało wywieszonych. I ja byłem przekonany, że to jest wręcz obowiązek, żeby zarządcy budynków te flagi wywieszały. I w związku z tym zadzwoniłem do Straży Miejskiej, poinformowałem o tym fakcie, bo swego czasu kiedyś był obowiązek, nawet były jakieś tam powiedzmy kary czy mandaty. To pan strażnik mi powiedział, to jak pan chce, to proszę bardzo, niech pan idzie do tych zarządców i ich karze. Ja chciałbym zapytać, czy to jest obowiązek wywieszania, oprócz tego, że one tak powinny wisieć te flagi rzeczywiście. Czy zarządca ma obowiązek wywieszania flag narodowych chociaż w tym dniu święta narodowego?
Panie Romanie, to ciekawe pytanie i myśmy na nie już na antenie odpowiadali. Otóż takiego obowiązku nie ma w tym sensie, że nie grozi żadna sankcja za to, że ktoś tej flagi nie wywiesi. Jest zapisane w rozporządzeniu, a wcześniej w ustawie, że właśnie w święta państwowe wywiesza się flagę i taki obowiązek ciąży na instytucjach państwowych, na administracjach, na różnego rodzaju podmiotach. Ale właśnie nie ma kar za niewywieszanie flagi. Dyskutowaliśmy na ten temat, czy to dobrze, czy źle. No i generalnie stanęliśmy na stanowisku wspólnie z naszymi gośćmi, chociażby z przedstawicielem Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, że karanie za brak odruchu patriotycznego nie jest najlepszym pomysłem. To jest czas reakcji, 12:10. Były wolne dni, więc wybieraliśmy się do kina i niektórzy zgrzytali zębami. A dlaczego?
Czujny słuchacz z tej strony. Chodzi mi o bilet kina Helios. Bilet normalny 27 zł. Bilet ulgowy dla dziecka 23 zł. Wydaje mi się, że to jest przegięcie. Bilet dla dziecka powinien kosztować 13 zł, a bilet normalny dla osoby dorosłej 17 zł. Tym bardziej, że pół godziny reklam oglądaliśmy w tym kinie, więc za te pół godziny reklam to kino ma na pewno takie duże pieniądze, że aż, jak to mówią, głowa mała. Dlatego prosiłbym o poruszenie tego tematu odnośnie tych cen biletów. Pozdrawiam, czujny słuchacz.
Dziękujemy czujnemu słuchaczowi. No cóż, niewidzialna ręka rynku, skoro są bilety po 27 zł, skoro ktoś chodzi na te filmy i bilety 27 zł nie wszystkich odstraszają, to widać, to się opłaca. Co do tych reklam, to ma pan rację. Półgodzinny maraton reklamowy jest często nie do zniesienia. Rozmawialiśmy na tej antenie, teraz już nie mamy takich skarg. Mam nadzieję, że to nie ma miejsca, że na filmy, podczas prezentacji filmów dla dzieci pojawiały się reklamy niedostosowane do ich wieku, również zajawki tak zwane filmów. Miejmy nadzieję, że teraz już tego nie spotyka się na tych seansach dla dzieci, ale rzeczywiście, no, rynek decyduje o tym, jaka jest cena biletu i już nic nam do tego. Możemy najwyżej z filmu zrezygnować i nie pójść. A pomyśleć, że jeszcze kilkanaście lat temu mówiono o zmierzchu kin, że kina pójdą do lamusa, bo mamy świetne telewizory w domu, do tego sprzęt wzmacniający dźwięk, no i że kino, ho, ho, to jest przeżytek. A tu się okazuje jednak, że kina cieszą się dużym zainteresowaniem i to duże zainteresowanie odbija się właśnie w tej wysokiej cenie. Możemy podnosić ceny, bo kino, te ruchome obrazki cieszą się ogromnym, ogromnym zainteresowaniem. To jest czas reakcji. Teraz od tych spraw kinowych przenieśmy się na drogi. Porozmawiamy o tym, co dzieje się na ulicy Floriana Krygiera, dokładnie w tym miejscu, gdzie na asfalt wylewała się woda. Od września próbujemy zgłębiać temat. Początkowo byliśmy odsyłani od Annasza do Kajfasza, od Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych po Zakład Usług Komunalnych, również Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, ale w końcu wiemy, że prac, które mają spowodować, żeby woda na asfalt się nie wylewała, podjął się Urząd Miasta, konkretnie Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Jest z nami pan Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie Piotrze, proszę powiedzieć, na czym polegają te prace i kiedy się zakończą?
Tak, przystąpiliśmy tutaj, w zasadzie firma, która została wynajęta do naprawy rowu melioracyjnego. W tej chwili te prace zostały podzielone na dwa etapy. Ten pierwszy etap zakończył się do 1 listopada. Teraz prace są prowadzone w drugim etapie i mamy nadzieję, że uda się je zakończyć z powodzeniem do końca tego miesiąca. No i w ramach tych prac oczywiście doszło do przekopania tego rowu. Został on oczywiście częściowo udrożniony, pogłębiony, tak żeby zabezpieczyć tą część, która doprowadziła do tego, że ta woda się przelewała na jezdnię. Jest jeszcze jedna drobna sprawa dotycząca wylotów z tego rowu, które się zapadały, a które leżą po stronie sąsiedniej gminy, dokładnie gminy Kołbaskowo. Dlatego też zwróciliśmy się do tej gminy, żeby ona po swojej stronie dokonała takich prac naprawczych też, żeby zabezpieczyła odpowiednio ten rów, ponieważ też mamy takie podejrzenia do tego, że to właśnie może być tą przyczyną, dlaczego ta woda się przelewała, wylewała na asfalt.
510-37-32, 510-37-36. A czy teraz woda nadal się wylewa, czy już dzięki temu pogłębieniu tego rowu nie ma takiego zjawiska?
Znaczy ciężko to oczywiście jeszcze wnioskować, tak, ponieważ nie było tak dużych opadów, żeby ta woda wylewała się w taki sposób, żeby doszło do zatrzymania ruchu, tak? Natomiast te prace są prowadzone, myślę, że ten etap, który został już zrobiony, na pewno jest związany w taki sposób, żeby tej wody było mniej.
Dziękuję za te wyjaśnienia, czyli do końca, panie Piotrze, listopada potrwają prace i miejmy nadzieję, że będzie tam bezpiecznie, że podczas przymrozków czy mrozu nie zbierze się tam woda, która się zamieni w lodowisko.
Tak, dokładnie. Chcielibyśmy tę pracę zakończyć, zanim nadejdą minusowe temperatury, tak żeby też nie było tutaj niebezpieczeństwa dla ruchu samochodowego.
To my apelujemy do minusowych temperatur, żeby się wstrzymały, chociaż widziałem, że jakiś tam przymrozek chyba dzisiaj w nocy ma być, albo jutro. No miejmy nadzieję, że przymrozek się wstrzyma, a że woda też już nie wycieka. Jeżeli wycieka, to prosimy naszych słuchaczy o informację. Piotr Zieliński, Urząd Miasta Szczecin, do usłyszenia.
Do usłyszenia, pozdrawiam.
To jest czas reakcji, 12.15. Zapraszam na naszą stronę internetową www.radioszczecin.pl, zakładka audycje, czas reakcji. Nasza słuchaczka skarży się, że w sieci Carrefour wózki są brudne i ciężko się je prowadzi. Nie wiemy, czy to odosobniony przypadek, ale rzeczywiście kółka tego wózka pozostawiają wiele do życzenia wokół tych kółek, wokół osi tych kółek. Okręcone są jakieś sznurki czy korzenie, jakieś błoto, ziemia. No, wózek wygląda w ogóle w tym dolnym odcinku, czyli dolnej części bardzo, ale to bardzo nieciekawie. Nie dziwię się, że ten wózek odmawia jazdy. Prosimy zarządców Carrefoura, szefów tego hipermarketu, żeby właśnie o te wózki zadbać, bo nie wygląda to dobrze. Ale a propos właśnie hipermarketów, nie wiem, czy nasi słuchacze pamiętają sprawę przepakowywania mięsa, które utraciło termin ważności, do nowych opakowań próżniowych i nadawanie nowej daty. Poinformowała nas o tym anonimowo jedna ze słuchaczek. Sprawa się potwierdziła, z tym, że potwierdziła nam rzeczniczka Auchan, że to kontrola wewnętrzna wykryła tę nieprawidłowość i rzeczniczka Auchan podkreślała nam, że to była taka oddolna inicjatywa tego pracownika, który to mięso przepakowywał, że żadne czynniki wyższe, kierownicze w tym hipermarkecie nie maczały w tym palców. Słuchacze nie dawali wiary w to, ale teraz czyżby dalsza odsłona tej sprawy?
Dzień dobry, Grzegorz. Może zainteresuje Państwa temat, dlaczego w tym miesiącu pracownicy Auchan kołbaskowo dostali o 100 zł mniej z premii. Podobno jest to tłumaczone tym, że Auchan dostał jakąś karę za przekręty z mięsem. Dla ludzi, którzy po kilku latach pracy zarabiają 1800-1900 zł netto z premią, która jest w wysokości 200 zł, to jest maksymalna premia, dostali o 100 mniej. Tak traktujący ludzi Auchan kołbaskowo nie będzie miało w ogóle pracowników, chociaż już ich nie ma. Dziękuję, do widzenia.
Sprawdzimy, czy rzeczywiście taka sytuacja ma miejsce, ilu pracowników dotknęły te kary i czy to jest właśnie związane z tą mięsną aferą. Mówiąc nieco z przymrużeniem oka, chociaż dla klienta, który kupuje nieświeże mięso, to jest to na pewno afera. Może nie o zasięgu ogólnopolskim, ale na pewno naszym tutaj szczecińskim i okolicznych gmin jak najbardziej. To jest czas reakcji, 12.18 już prawie. Trasa zamkowa nam się remontuje, czyli remontują ją ekipy. No i nasz słuchacz jest zaniepokojony pewnym faktem.
Dzień dobry, z tej strony Robert Michałowski ze Szczecina. Dzwonię w takiej sprawie. Wczoraj, wracając około 20 wieczorem do domu, zauważyłem, że podczas prac remontowych wykonywanych na trasie zamkowej w stronę Szczecina, tuż nad Odrą, specjalistyczne maszyny wyburzają ścieżkę rowerową. No i zauważyłem, że te oświetlenia, bodajże w kolorze niebieskim, które są pod spodem, oświetlają całą trasę zamkową, są pourywane. Część wisi, nie wiem, czy część nie wpadła do Odry. I moim zdaniem jest to troszeczkę dziwne, że robi się jakieś tam prace remontowe, a te lampy pod spodem nie są zabezpieczone w żaden sposób. Nikt o to nie zadbał. Pozdrawiam, Robert.
Pozdrawiamy. To jest czas reakcji. Dziękujemy za te informacje również. 510-37-36. Sprawdzimy ten sygnał w Zarządzie Dróg i Transportu Miejskiego, bo jest pytanie, czy to oświetlenie zostanie zniszczone, czy zostanie starannie zdemontowane. Z tego, co słuchacz mówi, nie jest starannie demontowane. Czy pójdzie po prostu na zmarnowanie i tak być musi? Dziękujemy za te informacje. I jeszcze jedno pytanie a propos pogorzelców. Chodzi o pożar przy ulicy Światowida. Są rodziny, które potrzebują pomocy. No i pytanie od słuchacza.
Miło mi, dzień dobry. Dzwonię z Bezrzecza. Przed chwileczką słyszałem informację dotyczącą korzystania ze stron internetowych, żeby ustalić adres pogorzelców w Szczecinie. większość ludzi, również młodych, nie zada sobie najmniejszego trudu szukania na stronach internetowych. Można podać, jaki jest adres, gdzie można dostarczyć rzeczy dla pogorzelców. Dziękuję ślicznie.
Jeżeli chodzi o pogorzelców, próbowałem znaleźć numer telefonu wspólnie ze Sławkiem, ale nie ma numerów telefonów. Można właśnie kontaktować się poprzez Facebook. Można także szukać kontaktu poprzez Stowarzyszenie Nasze Golęcino na stronie internetowej czy też facebookowej. Można właśnie na grupie Szczecinianki bez jadu. No i przypominam taki adres. Trzeba na ten adres po prostu napisać, co się ma do oddania i czekać na odpowiedź. 19@agusia94@wp.pl 19@agusia94@wp.pl A teraz jest z nami pan Łukasz w sprawie cen biletów do kina. Dzień dobry.
Witam serdecznie, panie Januszu. Panie Januszu, taki delikatny komentarz odnośnie cen biletów, tego co poprzedni słuchacz wspominał, a mianowicie fakt, ceny biletów podrożały w przeciągu ostatnich 5 lat, sam to obserwuję chodząc z żoną co jakiś czas na seanse filmowe, natomiast z drugiej strony, gdyby tak się dobrze zastanowić, w życiu jeszcze nie słyszałem u Państwa w radiu, ani sam się też nie pokusiłem, bo nie mam takiej potrzeby, komentowania chociażby bardzo wysokich nierzadko cen biletów do filharmonii albo do teatru. Proszę zwrócić uwagę, że to też jest no, przecież sztuka, za którą płacimy, a naprawdę no, nie zdarzyło mi się, żebym słuchał, a te bilety się rozchodzą w tempie często gęsto błyskawicy.
Dziękuję panie Łukaszu za ten komentarz. To jest czas reakcji 510-37-32 i 510-37-36. Teraz w takim razie wróćmy do sprawy kostki brukowej. Przypomnę telefon naszego słuchacza, który mówił o tym, że na ulicach takich jak chociażby Szczerbcowa i inne okoliczne, tam w pobliżu pomnika Adama Mickiewicza, giną kostki brukowe. No i właśnie ad vocem telefonu pierwszego słuchacza w tej sprawie.
Jurek, stały słuchacz, ten pan, który sygnalizował problem kostki brukowej w okolicach ulicy Jarowita, Szczerbcowej, Zygmunta Starego, jak najbardziej ma rację i ten proceder już trwa bardzo długo. Ja nawet kilka lat temu widziałem, jak właściciel psa, takiego bulldoga, po prostu bawił się z tym psem, wyciągając kostkę brukową z schodnika, prawda, rzucał i w ten sposób dewastował, nawet zachęcał psa do tego, żeby wyrywał łapami kolejne kostki. A druga teoria to może być taka, że firma, która naprawia zawodowo, sama po prostu dewastuje ten chodnik, prawda, ale to już jest taka surrealistyczna teoria. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Czas, żeby tą sprawą zainteresował się Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, bo za kilka miesięcy, jak tak dobrze pójdzie, tych kostek nie będzie. Są to cenne, piękne kostki, które tworzą swego rodzaju mozaikę na właśnie tych pięknych miejscach wokół pomnika Adama Mickiewicza w okolicach Wałów Chrobrego i Parku Żeromskiego. To jest czas reakcji, 12.24. Dzisiaj po 12.30 będziemy rozmawiali na temat uciążliwego zakładu produkującego beton. Uciążliwy zakład w Kamieniu Pomorskim. Ogromny hałas, huk, kurz, pył i mieszkańcy okolicznych budynków mają tego dość. Czy można coś z tym zrobić? To jeden z naszych tematów. No i tak jak Sławek Orlik zapowiadał w wiadomościach za pośrednictwem Anny Arabskiej-Szmajdzińskiej, porozmawiamy o tym, co zamiast programu Kawka, to około 12.45. Teraz w takim razie skomentujmy audycję z piątku. Przypominam, że naszym gościem była adwokat Monika Plisecka-Wajdziak, która mówiła o tym, czy Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ma prawo egzekwować od nas dług, jeżeli mijają 3 lata, czyli dług się przedawnił. Jak to wygląda w praktyce i co na ten temat mówi prawo? No i okazuje się generalnie, że w ciągu 3 lat powinien zbirk ubiegać się o taki dług, powinien nam zgłosić, że takie zadłużenie jest. Jeżeli zrobi to po 3 latach, to my powinniśmy złożyć właśnie stosowne pismo, w którym piszemy, że dług uległ przedawnieniu i wtedy zbirk odstępuje od tego, ale nie dzieje się to automatycznie. To na dłużniku leży właśnie sprawa powołania się na to, że minęły 3 lata i ten dług w zaległości czynszowej już nie obowiązuje. Posłuchajmy wszystkich komentarzy, które otrzymaliśmy pod czujnym 510-37-32 właśnie po piątkowej audycji.
Dzień dobry, Marcin ze Szczecina. Dlaczego wszyscy się zastanawiają nad biednymi dłużnikami, którzy nie zapłacili swoich należności, a nikt nie myśli o wierzycielach, dla których czasami te pieniądze są naprawdę ważne.
Dzień dobry, mówi Maria ze Szczecina. No takim podejściem do sprawy to jestem oburzona. To dajmy wszystkim mieszkania na 3 lata, niech sobie nie mieszkają, nie płacą, a później będziemy umarzać im sprawy. Zbirk nie ma pieniędzy, bez przerwy o cośkolwiek człowiek prosi, żeby zostało naprawione, na nic nie ma pieniędzy, a na umorzenie zadłużeń jakoś pieniądze są. Jestem oburzona tym. Dziękuję bardzo.
Marek, dzwonię ze Szczecina w sprawie przedawnienia roszczeń. Artykuł 118 Kodeksu Cywilnego przewiduje po 3 latach przedawnienie roszczeń. Dłużnik po prostu musi tylko się uchylić, musi napisać pismo, że powoła się na ten artykuł, że wierzyciel nie może żądać roszczenia. A pani mecenas o tym nie wspomniała. Do widzenia.
Roman Wawrzyniak, Szczecin. Bardzo się dziwię, tak jak się mówi, że sądy do 3 lat mogą żądać zapłaty za niewpłacenie czegoś. Ja pytam, ile można trzymać dokument wpłaty i ile tych dokumentów trzeba by mieć, żeby je przetrzymywać przez 3 lata? Przez 3 lata, ludzie, to przecież i za wpłaty garażowe, i takie, i różne. Przecież każdy obywatel ma dużo tych rachunków. No to trzeba, ja nie wiem, księgowość jakoś prowadzić, żeby mieć te wszystkie wpłaty zarejestrowane, czy dowody wpłaty. Dziękuję, do widzenia.
Witam, dzwonię ze Świnoujścia. Mój mąż jest mieszkańcem Szczecina i do tej pory miał właśnie problem ze zbilkiem i z nieuregulowanymi opłatami. Zadłużenie zrobił jego rodzice, nie on. Sprawa trafiła do sądu, później trafiła do komornika i teraz niestety musieliśmy zapłacić wszystkie należności. Proszę mi powiedzieć, jak się do tego ustosunkować, bo to nie były jego długi, tylko długi jego rodziców. Sprawa dotyczy 2012 roku. Pozdrawiam.
Jarek ze Szczecina. Ja tu się wcześniej wypowiadałem, broniąc Zbiku i dalej uważam, że postawa Zbiku jest naprawdę bardzo profesjonalna i odpowiednia. Tutaj dwa słowa, komentarze odnośnie wypowiedzi również pani mecenas. Proszę zwrócić uwagę, jak bardzo skomplikowane są to sprawy i jak mało społeczeństwo na ten temat wie. Tutaj te choćby słownictwo używane przez panią mecenas, które jest jak najbardziej prawidłowe, jest dla części sporej, myślę, społeczeństwa niezrozumiałe. Trzeba podkreślić jedną sprawę. Dług nie zanika w momencie przedawnienia. On istnieje dalej. Pani mecenas używała zwrotu roszczenie. To jest dług. On jest cały czas. Natomiast przedawnia się możliwość dochodzenia, jeśli chodzi o strony wierzyciela, dochodzenia swoich praw, czyli odzyskania tego długu. Ono się przedawnia po 3 latach i to są 3 lata na złożenie sprawy w sądzie, albo też, jeżeli wyrok sądowy zapadł, no to jest to 10 lat. Przy czym trzeba pamiętać o tym i tutaj też chciałem podkreślić, że moim zdaniem projekt, o którym było mówione w radiu, nie wejdzie w życie, że są takie elementy, które przerywają jakby bieg tego przedawnienia. To są wszelkie czynności, które się dokonuje, czy na przykład pismo od komornika przerywa, wszystko zaczyna się od nowa. Nie może być tak, że z automatu 3 lata mija i koniec, nie ma już długu. Nie ma takiej sytuacji. Wszystko to jest kwestią indywidualnych przypadków i trzeba o tym pamiętać. Ja tutaj polecam serdecznie wszystkim, którzy mają jakiekolwiek problemy, korzystanie z usług mecenasów i radców prawnych, ponieważ są to sprawy wyjątkowo skomplikowane, zawiłe i na pewno nie na głowę zwykłego człowieka. Decydują naprawdę niuanse, o czym część osób zapomina. Drobiazgi decydują o tym, czy się sprawę wygrywa, czy się przegrywa. Fajnie, że poruszyliście ten temat.
12:34 otrzymaliśmy telefon od naszego słuchacza, który mówi o proteście na drodze, a ten protest utrudnia ruch.
Na drodze między Złocieńcem nad Drawskim Pomorskim, dokładnie w Rzęśnicy, powtarza się po raz kolejny jakaś chora akcja ludzi, którzy chodzą po przejściu dla pieszych, bo prawią jakieś żądania o chodniki, ale pytanie, czy ci ludzie szanują czas ludzi, którzy, że tak powiem, stoją teraz w korku? Czy to jest fair? Tutaj w korku stoją służby wojskowe, pewnie chcą się dostać na poligon. Przede mną stoi auto z energii, może jadą na jakąś awarię. O co im chodzi tak na dobrą sprawę? Tworzy się korek, no nie ma jak wrócić do domu. Pozdrawiam.
Chodzi zapewne o zmianę, chodzi zapewne o bezpieczeństwo. Do tematu wrócimy. Dziękuję. Takie protesty rzeczywiście są dla nas, kierowców jadących tranzytem, no ale tych, którzy mieszkają w okolicy, też bardzo uciążliwe, ale jest to często skuteczna forma protestu. To jest czas reakcji, jest 12:35. Teraz też na temat protestu będziemy rozmawiali, ale sprawa dotyczy hałasu, dotyczy zanieczyszczenia środowiska, dotyczy uciążliwego sąsiedztwa. Jest z nami gość, pan Leszek Szeflin, zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, Leszek Szefliński.
Bardzo miło. Pan Leszek Szefliński. Chciałbym prosić państwa, pisze słuchacz, słuchaczka, chciałabym prosić państwa o pomoc w wyjaśnieniu kwestii tolerowania i przyzwolenia, jakie stwarza Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim miejscowemu przedsiębiorcy, który na dzierżawionym od osoby fizycznej terenie przy ulicy Szczecińskiej, znajdującym się w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej dwóch szkół i budynku starostwa powiatowego, urządził nielegalne składowisko pylących, jak również trujących odpadów budowlanych, zwożonych z terenu powiatu i zapewne nie tylko. Dodatkowo, pisze słuchaczka, na nielegalnym składowisku, które z dnia na dzień się powiększa, przedsiębiorca dokonuje procesu kruszenia, zwożenia materiałów w mobilnym urządzeniu, powodując znaczne przekroczenia poziomu hałasu, jak również drgania, które mają znaczący wpływ na statystykę okolicznych budynków, w tym właśnie szkoły, których organem prowadzącym jest gmina. Ewidentne łamanie prawa przez lokalnego przedsiębiorcę, jego buta i arogancja w stosunku do ludzi z sąsiedztwa, brak chęci dialogu oraz poszanowania dla mienia innych, a dążenie jedynie do osiągnięcia własnych korzyści materialnych jest tolerowane przez włodarzy miasta Kamień Pomorskich, którzy nie potrafią skutecznie rozwiązać przedmiotowego problemu. Powstaje zatem pytanie, czy gmina Kamień Pomorski powinna zadbać o interesy własne, jakim jest dobro szkół oraz przebywających w nich uczniów, czy też dba z niewiadomych powodów o interesy przedsiębiorcy. W ostatnim czasie przedmiotowym tematem zajął się lokalny portal, który próbuje dociec, kto ponosi odpowiedzialność za tolerowanie łamania prawa przez przedsiębiorcę, który kosztem zwykłych ludzi uprawia nielegalną działalność na terenie do tego nieprzeznaczonym. W imieniu własnym, zwykłych ludzi mieszkających w pobliskim terenie, jak również mając na uwadze dobro dzieci ze szkół w bliskim sąsiedztwie składowiska, bardzo proszę szanowną redakcję o zainteresowanie się problemem i pomoc w jego rozwiązaniu. Portal Kamieńskie Info był na miejscu, zrobił film, ale wystarczy, że za pośrednictwem właśnie portalu Kamieńskie Info wyemitujemy naszym słuchaczom dźwięki, jakie dobywają się właśnie z tego miejsca, z tej betoniarni. To jest zakład budowlany Derylak But. Posłuchajmy. Hałas jest rzeczywiście uciążliwy, z pewnością. Przypomnę, z nami pan Leszek Szefliński, zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego. Proszę powiedzieć, panie burmistrzu, czy państwo podejmowali jakieś działania, żeby to funkcjonowanie właśnie zakładu budowlanego Derylak But było mniej uciążliwe dla mieszkańców i dla środowiska? I czy on, przede wszystkim pierwsze pytanie, działa na tym terenie legalnie?
Ja może rozpocznę od tego, że firma Derylak But jest zlokalizowana na terenie, który w studium zagospodarowania jest ujęty jako teren wielofunkcjonalnych usług, przemysłu i składowania. Więc z tego punktu widzenia działalność w tym rejonie jest jak najbardziej w zakresie tego, co przewiduje studium, jeśli chodzi o samą betoniarnię. Problem pojawia się w momencie, kiedy faktycznie wykonawca, kiedy ta firma świadcząc swoje usługi wykonuje prace różnego rodzaju i faktycznie gromadzi na tym terenie materiały, które są na przykład urobkiem z budowanych dróg. Faktycznie maszyna, która tu przed chwilą była słyszana, ona przez dłuższy czas w ostatnich dniach czy tygodniach pracowała. To z kolei moim zdaniem było przede wszystkim związane z koniecznością właśnie zlikwidowania części tego składowiska tych materiałów, ponieważ ta działka była przez firmę Derelac But dzierżawiona od innego właściciela. W tej chwili na tej działce trwa budowa budynku magazynowo-handlowego, więc z racji tej faktycznie mieliśmy wiele sygnałów o tym, że jest wzmożona działalność firmy, że jest bardzo dużo maszyn, które zakłócają spokój, gdzie następuje faktycznie pylenie.
Był nawet list protestacyjny, prawda?
Ale myślę, to znaczy było kilka pism, które wpłynęły do urzędu i tak jak pan redaktor pytał, czy gmina podejmowała działania. Owszem, gmina kontaktowała się zarówno z właścicielem firmy, wzywając go do przedstawienia wszystkich stosownych dokumentów pozwalających na prowadzenie działalności. Byliśmy również w kontakcie z Urzędem Marszałkowskim, starostwem, jak i też z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska.
I co, czy ten przedsiębiorca działa legalnie, ma wszystkie zgody i nie narusza norm chociażby ochrony środowiska?
Jeśli chodzi o badania, co do badania hałasu, tutaj starostwo powiatowe odpowiada jak gdyby za kontrolę w tym zakresie i tego typu działania, z tego co mi wiadomo, starostwo w ostatnim czasie podejmowało.
A ma pan jakieś odpowiedzi właśnie?
Czy... Nie mam tutaj, nie dysponuję w tej chwili żadnymi odpowiedziami, jeśli chodzi o starostwo. Natomiast tu problem pojawia się, w jakim zakresie tutaj jest prowadzona ta działalność gospodarcza przez przedsiębiorcę, bo to, że posiada on betoniarnię, posiada właśnie zakład budowlany, jest faktem i z tym faktem nie ma potrzeby tutaj dyskutowania. Natomiast problem jest, czy materiały, które czasowo gromadzi, są gromadzone w sposób zgodny z prawem, czy nie. Z tego względu właśnie występowaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. No, Urząd Marszałkowski jak gdyby odpowiada, że to jest w gestii burmistrza dbanie o właśnie utrzymanie czystości i porządku i w tych granicach burmistrz powinien tutaj to kontrolować.
I co państwo na to?
Proszę państwa, my w tym momencie, tak jak powiedziałem, wystosowaliśmy do pana Derylaka wezwanie o przedstawienie stosownych dokumentów. Pan Derylak, no niestety tutaj akurat nie mogę powiedzieć, że wszystkie dokumenty, o które oczekiwaliśmy, nam przekazał, więc no, myślę, że jednak dalsze nasze działania będą w tym kierunku podejmowane, aczkolwiek tak jak powiedziałem, w tej chwili problem powinien być mniej uciążliwy dla mieszkańców, gdyż większość z tych materiałów po prostu z tego obszaru będzie wywożony, gdyż pan Derylak nie będzie już tym terenem dysponował.
Czyli będzie miał mniejszy teren, tak? Nie ten dzierżawiony, no, tylko
swoją,
ten
ma swoją, swoją działkę, na której prowadzi działalność, a ten teren tutaj bezpośrednio właśnie przylegający do szkoły, o której pan wspominał, no jest już w tej chwili zagospodarowany przez właściciela pod budowę hali. Z tego co mi wiadomo, ta budowa w tej chwili jest tam prowadzona i wiele tych prac, które ostatnio były tak uciążliwe dla mieszkańców, wiązały się z koniecznością właśnie opróżnienia tego terenu z tych materiałów.
A jakie działania państwo podejmą, żeby pan Derylak przedstawił państwu, ten przedsiębiorca, dokumenty, o które poprosił Urząd Miasta?
Czy wie pan, no, jako urząd no, możemy ponawiać kolejny raz wezwania, jeżeli one będą nieskuteczne, będziemy no, zastanawiali się, jakie dalsze kroki możemy tutaj podjąć w celu no, wyegzekwowania tych dokumentów, jakie służby ewentualnie mogłyby być tutaj jeszcze zaangażowane w czynności kontrolne. Więc myślę, że ta sytuacja dalej będzie przez gminę monitorowana i będziemy starali się doprowadzić do takiej sytuacji, żeby ta działalność z jednej strony przedsiębiorca, który ma prawo ją tam prowadzić, mógł ją prowadzić, a z drugiej strony, żeby nie była zbyt uciążliwa dla mieszkańców okolicznych domów.
Czyli generalnie przyznaje pan, panie burmistrzu, że bywa ona uciążliwa, trudna dla mieszkańców. Proszę powiedzieć, czy w perspektywie kilkuletniej zamierzają państwo zmienić studium zagospodarowania przestrzennego? Wszak Kamień Pomorski się rozbudowuje, ta funkcja mieszkaniowa również, że może wyprowadzić gdzieś dalej na granicę miasta tego rodzaju działalność. Czy nie ma takich planów?
Czy tak daleko idących planów nie ma. Trzeba wziąć pod uwagę, że jednak na terenie naszego miasta możliwości prowadzenia działalności gospodarczej są w jakimś stopniu ograniczone i tutaj ten obszar od wielu, wielu lat to jest praktycznie no już historyczne takie uwarunkowanie, że w tym obszarze zawsze ta działalność przemysłowa była prowadzona. To nie jest kwestia ostatnich lat, to jest kilkadziesiąt lat. Wcześniej funkcjonowały tam zakłady naprawcze jeszcze w latach 70., 80., więc to jest od wielu, wielu lat obszar przemysłowy. Problemem może jest to, że ten obszar został w koło obudowany właśnie budynkami mieszkalnymi. I stąd te sytuacje takie, które prowadzą no, do pewnego niezadowolenia mieszkańców właśnie z lokalizacji tego terenu. Ale to ten teren był od samego początku, miał takie przeznaczenie. Czy zmiany nastąpią? Trudno mi w tej chwili jednoznacznie powiedzieć, czy no, to też się wiąże z wieloma działaniami, które mogą być dla gminy bardzo kosztowne, ponieważ zmiany studium, zmiany planów, jeżeli one nie będą z kolei korzystne dla właścicieli danego terenu, też mogą wiązać się z określonymi kosztami ponoszonymi przez gminę.
My ze swojej strony, zapowiadam to naszym słuchaczom, zwrócimy się bezpośrednio do tego przedsiębiorcy i poprosimy o rozmowę, bo jesteśmy ciekawi jego opinii, jego stanowiska. Dziękuję panu za odpowiedź na pytania. Pan Leszek Szefliński, zastępca burmistrza Kamienia Pomorskiego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, do widzenia.
To był czas reakcji, jeszcze jest odsłona czasu reakcji związana właśnie z tą inicjatywą. Przed nami jeszcze 9 minut naszego programu. Teraz sygnał od naszej słuchaczki. Tam, zdaje się, była kładziona nowa nakładka asfaltowa, ale czegoś zabrakło.
Halo, jechaliśmy od córki ze Szczecina. Drugi miesiąc, jak za Stargardem koło Krąpiela, nie narysowane są białe pasy. Tak się źle jedzie w nocy. Mąż ledwie widzi. Bardzo niebezpiecznie. Dziękuję.
Dziękujemy, pozdrawiamy. Zapytamy właściciela drogi, dlaczego tych pasów nie ma. A teraz znów działalność Bobru zaznaczy się na naszej antenie.
Nazywam się Andrzej Dziubak, dzwonię ze Szczecina. Interweniowałem w sprawie drzewa, które zagraża bezpieczeństwu, bo pogryzione jest przez bobry. Tu w rodzinnych ogrodach działkowych i może spaść na samochody lub na ludzi. Ma ponad 20 metrów i po prostu nie ma żadnej interwencji, bo dzwoniłem do Straży Miejskiej do dzisiaj po tygodniu, żadnej oddźwięku. Dziękuję.
Dziękujemy. My w takim razie zadzwonimy do Straży Miejskiej i mam nadzieję, że taki odzew będzie. Jagiellońska. Przenosimy się na ulicę Jagiellońską. Czy państwo już byli? Ja widziałem tylko w internecie, jak to wygląda. Fontanna rzeczywiście piękna, ale recenzje naszych słuchaczy nie są korzystne.
Dzień dobry. Marcin ze Szczecina. Stały słuchacz Miałem niewymierną po prostu przyjemność przejechać się ulicą Jagiellońską po remoncie i powiem szczerze, na Państwa stronie było zdjęcie zalanego przejścia godzinę przed otwarciem ulicy, ale ta ulica jest tragiczna. Ona jest po prostu cała tragiczna, jest nierówna, zwłaszcza teraz podczas deszczu. Jedyny dobry pomysł to ta fontanna na środku. Okej, to wygląda bardzo ładnie, ale reszta, pozdrawiam serdecznie.
No i właśnie tak to wygląda i kolejny telefon.
No, witam, Bartek ze Szczecina. Ja bym chciał serdecznie pogratulować na łamach Radia Szczecin władzom naszego miasta, że tak wspaniale udało im się za niewielkie pieniądze wyremontować bardzo ważną ulicę jak Jagiellońska, szczególnie ten odcinek, który był po raz kolejny naprawiany. A żeby tylko uzmysłowić, jak fajnie wydajemy pieniążki, to ja zapraszam włodarzy miasta na ulicę na przykład 26 kwietnia. Jakby ten kawałeczek zrobili, bez ławek, bez fontan, bez żadnych fajerwerków, tylko po prostu, żeby można było przejechać bez dziury, żeby dzieci mogły bezpiecznie przejść na drugą stronę ulicy, to może wtedy byśmy porozmawiali o tym, jak należy robić drogi w Szczecinie. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za te komentarze. Czekamy na następne. Teraz natomiast witam naszego gościa, jest nim Longina Kaczmarek, miejski rzecznik konsumentów. Dzień dobry, pani Longino.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Powiem od razu słuchaczom, że rozmowa dotycząca tego, co dalej z programem Kawka, czyli programem wymiany pieców na ekologiczne formy ogrzewania, mam nadzieję, odbędzie się jutro. Coś wypadło naszemu gościowi, zastępcy prezesa Narodowego Funduszu Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska, więc ta rozmowa jutro. Natomiast panią, pani Longino, zaprosiłem, bo napisał do nas rozżalony pan Grzegorz. Zwracam się z prośbą o pomoc i reakcję w mojej sprawie kontra sklep Saturn. 9 listopada kupiłem w sklepie internetowym sprzęt RTV Soundbar. Soundbar to urządzenie wzbogacające dźwięk telewizora. W promocyjnej cenie 477 zł. Po paru godzinach zadzwonił do mnie pracownik Saturna i poinformował mnie, że sprzęt przeze mnie wybrany, już opłacony online, jest sztuką z ekspozycji oraz nie ma pilota i nie ma systemu do montażu na ścianie. Zniechęcony tą sytuacją zrezygnowałem z zakupu. Minęło już ponad 24 godziny, czyli pan to pisał kolejnego dnia, a Saturn nie zwraca mi pieniędzy. Pracownik Saturna twierdzi, że mają na to 2 tygodnie, czyli wystawili sprzęt niepełnowartościowy na sprzedaż bez informacji o tym, że teraz ja mam czekać do 2 tygodni na zwrot 480 zł. Uważam, że praktyka Saturna jest wbrew prawom konsumenta, gdyż oferują produkt niezgodny z opisem. Co więcej, po 24 godzinach ten produkt nadal jest opisany na ich stronie w tej samej cenie jako dostępny w magazynie do zamówień. Czuję się oszukany przez sklep i uważam, że 14 dni na zwrot pieniędzy to zdecydowanie za długo, szczególnie, że płaciłem przelewem online. Jestem przekonany, że rzecznik konsumentów, pani Longina, na pewno zgodzi się ze mną, że oferowanie produktu niekompletnego bez informacji o tym jest niezgodne z ustawą. Pani Longino, jestem przekonany, że pani tak powie właśnie, jak napisał nasz słuchacz.
Dokładnie, bo ja się bardzo cieszę w ogóle, że jest coraz większa świadomość wśród konsumentów, że orientują się w swoich prawach i potrafią egzekwować te prawa. Oczywiście każdy produkt powinien posiadać jasną, pełną i zrozumiałą informację, czyli tak, żeby konsument dokładnie widział, co obejmuje cena. Nie może być tak, że ta informacja jest właśnie niepełna, jest zupełnie inna niż faktycznie być powinna. Tak, tym bardziej, że chodzi tutaj o profesjonalistę, bo Saturn to jest duża sieć handlowa, od której się wymaga dużo więcej niż od jakiegoś takiego małego, przeciętnego sklepu. Także no, jest mi przykro, że tutaj konsumenta spotkała taka niemiła niespodzianka.
Czy jest jakiś czas właśnie pieniędzy do 14 dni?
A jeżeli chodzi o zwrot pieniędzy, no to w ogóle nie wiem, skąd oni ten termin wzięli, bo owszem, 14 dni jest, jeżeli pan by reklamował, prawda, czy by zwracał ten towar, ale pan został ewidentnie wprowadzony w błąd. Oni powinni pana przeprosić, nie wiem w jaki sposób, czy jakiś gadżet powinien dostać, no żeby po prostu dalej był tym klientem,
i niezwłocznie zwrócić pieniądze.
I od razu zwrócić pieniądze.
Nie ma żadnych 14 dni, pani Longino, żadnego
nie,
takiego terminu.
Nie ma żadnego takiego
terminu. A jest jakiś maksymalny termin do zwrotu pieniędzy? Też nie ma.
To znaczy, no w tej takiej niecodziennej sytuacji, bo trzeba przyznać, że to jest niecodzienna taka sytuacja, że pan zapłacił za coś, co po prostu z winy sklepu zostało źle zaoferowane do sprzedaży, prawda? Bo gdyby pan miał tą pełną, jasną i zrozumiałą informację, to po prostu by tego nie kupił, czyli sklep by nie dostał pieniędzy i nie mógłby nimi przez jakiś czas obracać. Także tu jest ewidentna wina sklepu i uważam, że taki profesjonalista no, powinien się dużo, dużo lepiej zachować.
Czy sklep za to może mieć jakieś konsekwencje prawne, czy tylko w przypadku, gdyby nasz słuchacz wszedł na drogę sądową za swoje straty moralne, czasowe i finansowe?
Niestety, bez tutaj, jeżeli pan dalej nie podejmie żadnych kroków, to trudno mówić się, no, ale w ogóle wydaje mi się, że to w ogóle jest wstydne, bo jest sprawa poruszana na antenie i słyszy nas, ciężko im powiedzieć, ale bardzo dużo słuchaczy.
Nawet kilkadziesiąt tysięcy osób.
No właśnie, i ta zła reklama idzie w świat, także mówię, no, a to jest chyba dużo więcej warte niż przetrzymywanie tych pieniędzy przez okres 2 tygodni, który po prostu sobie wymyślili i tak przekazali, także no...
Panie Grzegorzu, mamy nadzieję, że pan już pieniądze dostał. Jeżeli nie, to prosimy o kolejny mail, a my ze swej strony zwrócimy się do Saturna z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji, zwłaszcza tego kuriozalnego terminu 2 tygodni. Dziękuję za rozmowę. Longina Kaczmarek, Miejski Rzecznik Konsumentów.
Dziękuję
słuchaczom. Dziękuję również. Dziękujemy. Zapraszamy na jutro. To był Czas Reakcji.